Gość dnia Radia Gdańsk.
A w naszym studio Wioleta Tomczak, posłanka Polski 2050 Szymona Hołowni, liderka listy trzeciej drogi do Parlamentu Europejskiego na Pomorzu, rozmawia Michał Pacześniak.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pani poseł, ponad 13 tysięcy głosów w wyborach do parlamentu tutaj, naszego. Nie tak dawno, bo to był ubiegły rok i w tej chwili start z jedynki do Parlamentu Europejskiego. Czy nie boi się pani, że trochę zawiedzie tych wyborców, którzy na panią głosowali, liczyli, że będzie pani działać tutaj w Polsce i tu realizować swój program?
Szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, raz jeszcze podziękuję za to zaufanie, bo faktycznie jako debiutantka startująca z trzeciego miejsca na liście trzeciej drogi zrobiłam fenomenalny wynik, więc bardzo państwu dziękuję i zachęcam do tego, żeby raz jeszcze pójść na te wybory 9 czerwca. Jeżeli chodzi o to, czy zawiodę, czy też nie zawiodę. Sama przekonałam się przez te 6 miesięcy bardzo sumiennej pracy w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, że blisko 80% polskiego prawodawstwa jest wynikiem implementacji prawa wypracowanego na poziomie unijnym. Więc tak naprawdę na szczeblu Parlamentu Europejskiego również czeka na nas wszystkich, Polki i Polaków, tych wytypowanych, tych 53 delegatów, bardzo odpowiedzialne zadanie i bardzo odpowiedzialna praca.
To porozmawiajmy o szansach, w takim razie o sondażach. Głosowanie na Prawo i Sprawiedliwość w wyborach do Parlamentu Europejskiego deklaruje 30% badanych, na Koalicję Obywatelską chce głosować 29%, na trzecim miejscu Konfederacja 13% poparcia, to badania na zlecenie 19.30. Wy, czyli trzecia droga, zajmujecie czwartą pozycję, 9%. Taki sondaż nie napawa optymizmem.
Przed wyborami parlamentarnymi również pojawiały się takie sondaże, że nie przekroczymy tego koalicyjnego progu wyborczego 8%, zyskaliśmy 14% poparcia. Podobnie było w wyborach samorządowych. Wierzymy, że mamy swój elektorat, który nas zagłosuje i że również ci, którzy nie wiedzą, na kogo mają zagłosować, czy na tych euroentuzjastów, czy na tych eurosceptyków, którzy chcą nas z Unii Europejskiej po cichu wyprowadzić, a wręcz nawet tutaj u państwa w studiu mówili, że prowokować Unię Europejską do tego, żeby sama nas wyrzuciła, odnajdą się właśnie u nas, w centrum, zwłaszcza w Polsce 2050, we frakcji, która, czy w ugrupowaniu, które dołącza do frakcji Renew Europe, czyli Odnowić Europę, która jest centralną frakcją w Parlamencie Europejskim. I my jesteśmy właśnie tą bezpieczną przystanią, która pokazuje, że Unia Europejska powinna zostać zmieniona odpowiednio pod ten kontekst geopolityczny i pod te zmiany, które na świecie się dzieją.
Unia powinna zostać zmieniona, dobrze. To ja przypomnę w takim razie głosowanie waszego europosła, pani Róży Thun, która nie do końca słuchała zaleceń partii i zagłosowała w sprawie rezygnacji z zasady jednomyślności i zmianach w Unii Europejskiej. Przypomnę słowa. Polska 2050 jest przeciwko zmianom traktatów Unii Europejskiej i rekomendowaliśmy, by nasza europosłanka Róża Thun zagłosowała przeciwko rezolucji Parlamentu Europejskiego, jednak zdecydowała się inaczej. I taką posłankę popierać.
No tak naprawdę nie mam w zwyczaju publicznie oceniać kolegów i koleżanki. Jak widać doszło do rozmów na szczeblu liderów, którzy po prostu zdecydowali, że pani Róża Thun, jej doświadczenie, jej zaangażowanie i jej wiedza na temat Unii Europejskiej jest na tyle bogata i cenna, że nadal startuje i to jako liderka listy na Dolnym Śląsku i właśnie tam we Wrocławiu, w Opolu można na nią głosować. Więc wierzę, że były przesłanki ku temu, żeby zaakceptować właśnie te jej decyzje i mam nadzieję, że będę mogła korzystać z jej wiedzy i doświadczenia, jeżeli zostanę wybrana do Parlamentu
Europejskiego. To porozmawiajmy o innych decyzjach, nie tylko posłanki Róży Thun, ale większości posłów, czyli Zielony Ład. Na początku głosowaliście za, mówię o Unii Europejskiej. W tej chwili padają słowa i to dość wyraźne, między innymi pani Żelazowskiej, byłej wiceminister kultury, która mówiła, że Zielony Ład jest nie do przyjęcia dla rolników i my to rozumiemy. Nie będzie mowy o tym, żeby te punkty Zielonego Ładu były pisane bez rolników. To znaczy, co chcecie zmienić w Zielonym Ładzie?
No i właśnie, dzisiaj na przykład marszałek Szymon Hołownia zakomunikował, że minister rolnictwa, jak i nasza ministra właśnie od Funduszy Europejskiej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz spotykają się z rolnikami i już podejmują ten dialog, co zmienić w Zielonym Ładzie. Pamiętajmy, on jako Zielony Ład został wypracowany w 2019 roku.
Przegłosowany w 2020, tak jest.
Dokładnie. Wtedy była zupełnie inna sytuacja pod kątem tego, że nie było jeszcze pandemii, nie było wojny za naszą wschodnią granicą, nie było wojny hybrydowej w Polsce i tak naprawdę my nie możemy w tym momencie w sposób paternalistyczny narzucać właśnie między innymi polskim rolnikom tak szybkiego sposobu dojścia do tych celów, które ma w sobie Zielony Ład. On oczywiście, jeżeli chodzi o właśnie to, co ma osiągnąć, jest niezwykle potrzebny i my powinniśmy zmierzać w tym kierunku, ale tutaj pewne kwestie, jak na przykład to, że nie zakażemy kotłów gazowych w Polsce i zmienimy pewne rzeczy w ETS2, czyli tej dyrektywie budynkowej, jest niezwykle istotne i nad tym będziemy pracować.
To jeszcze raz w takim razie wróćmy do tego no, Zielonego Ładu i powiązanych z nim kwestii, czyli konkurencyjności naszej gospodarki, bo jest oczywiste chyba dla wszystkich, że Zielony Ład no, zmniejszy konkurencyjność gospodarki rolnej Unii Europejskiej, szczególnie Polski, bo sama Unia no, jest już powiedzmy przygotowana na te zmiany. Pan Kosiniak-Kamysz, wicelider Polski 2050, trzeciej drogi, może tak powiedzmy, oświadczył, że Europa musi chronić swój rynek i budować najsilniejszą gospodarkę. W jaki sposób w takim razie można to zrobić?
No przede wszystkim zapewnić właśnie tutaj naszemu rolnictwu, przetwórcom, rolnikom równe szanse, jeżeli chodzi o ten rynek europejski. My naprawdę mamy się czym szczycić, jeżeli chodzi o żywność, którą produkujemy, tylko w jeszcze lepszy sposób powinniśmy właśnie o tym informować i ją sprzedawać między innymi na rynki europejskie. Więc tutaj z całą pewnością będziemy w tym kontekście działać, ale pamiętajmy, że bezpieczeństwo żywnościowe no jest priorytetem, jeżeli chodzi o Unię Europejską, na równi moim zdaniem jak bezpieczeństwo dotyczące ochrony granic, czy też bezpieczeństwo dotyczące zdrowia pod kątem chociażby zaopatrzenia Unii Europejskiej w taką niezależność w dostępie do leków, czego nam na przykład w pandemii bardzo mocno zabrakło. Więc tutaj gospodarkę można wspierać na bardzo wiele sposobów i Unia Europejska no będzie, mam nadzieję i do tego będziemy dążyć, właśnie zmierzała w takim kierunku, żeby się uniezależniać od tych innych właśnie dostawców z rynków światowych i na wypadek, nie daj Boże oczywiście, jakichś innych perturbacji, które przez ostatnie lata mieliśmy ich przykłady, będziemy w stanie po prostu poradzić sobie sami, a nie być zależni od rynków azjatyckich czy też jeszcze innych.
To przejdźmy do tematu bezpieczeństwa i znowu wrócę do waszych postulatów, czyli listy wspólnych spraw, bo tam kwestia bezpieczeństwa pojawiła się na samym początku. Jak w takim razie Polska 2050, jak pani planuje działać na rzecz bezpieczeństwa naszej wschodniej granicy? Mówimy o Białorusi, mówimy o wojnie hybrydowej, ale mówimy także o tym, co dzieje się na Ukrainie, coraz bliżej nas.
No, mamy bardzo trudną sytuację, jeżeli chodzi o naszą wschodnią granicę. Widzimy, że ona jest cały czas szturmowana, że trzeba odpierać ataki. Bardzo mocno nie godzimy się z pushbackami, które nadal są stosowane. Chcielibyśmy, żeby wszyscy, którzy proszą o azyl w Polsce, mieli szansę na to, żeby złożyć takie wnioski i
dokumenty. To muszę wejść pani w słowo, bo są szanse na to. Wystarczy udać się do ambasady.
Właśnie. I tutaj mamy ten problem, że do tej pory nadal funkcjonuje jakaś sieć kanałów komunikacji, która dociera do ludzi, którzy stoją pod tą nielegalną granicą, w sensie nie tą wyznaczoną, tak? Bo jeżeli oni by przekroczyli wyznaczoną granicę, zostaliby umieszczeni w ośrodkach dla uchodźców, które też są w katastrofalnym stanie, jeżeli chodzi o przepełnienie, jeżeli chodzi o warunki jakie są i to z całą pewnością trzeba jak najszybciej zmienić. Ale z drugiej strony musimy wzmocnić tą granicę, żeby nie dochodziło do takich incydentów, jakie były przez ostatnie kilka dni, że nasi funkcjonariusze polscy są również w wysokim niebezpieczeństwie i to już się dzieje. Pan premier i pan wicepremier właśnie od Obrony Narodowej już na granicy byli i już pewne działania wypracowują. Pan redaktor pytał także, co możemy zrobić, jeżeli chodzi o wojnę w Ukrainie. Pamiętajmy, Ukraina broni się także dla nas. Przypomnijmy to, wojna jest po prostu za naszymi granicami i powinniśmy nadal cały czas wspierać Ukrainę, jeżeli chodzi o dostawy broni i wsparcie takie militarne. I tutaj Unia Europejska ma bardzo duże zadanie do zrobienia. My na przykład postulujemy i proponujemy w naszym programie, że środki, które nie zostaną wykorzystane w planie odbudowy, a szacujemy, że to będzie właśnie bardzo, bardzo duża kwota, to powinny zostać wzmocnione właśnie między innymi dla Ukrainy.
Wspominała pani o migrantach. To zapytam o pakt migracyjny. Jak pani ocenia to, co zacznie obowiązywać już za kilka lat?
No i właśnie, tutaj państwa członkowskie powinny mieć decyzyjność w tym zakresie, bo każde znajduje się w innej sytuacji. My na przykład przyjęliśmy bardzo wiele uchodźców z Ukrainy i tutaj już częściowo tą rolę, jaką narzuca pakt migracyjny, wykonaliśmy. Nie miejmy złudzeń, będziemy mieli do czynienia z migracjami w kolejnych latach, z tego względu, że właśnie zaogniają się konflikty na świecie, ale także zmienia się klimat i będziemy mieli do czynienia z migrantami klimatycznymi. Więc tutaj musimy dojść do tego porozumienia.
Jest ono już podpisane, pani poseł. Już chyba nic nie możemy zrobić. Nie oszukujmy się.
Z jednej strony tak to odbieramy, ale z drugiej pamiętajmy, że to, co zostało ustalone na poziomie europejskim, nie jest Biblią, więc tutaj pewne zmiany dostosowując do sytuacji jak najbardziej będzie można podejmować.
To kończąc rozmowę, chciałbym się zapytać o to, co można zrobić w Unii Europejskiej i co pani planuje zrobić w przypadku, gdyby udało się zdobyć mandat dla Pomorza?
Szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, ja przede wszystkim jestem właśnie specjalistką od zdrowia i bardzo mocno kłuje mnie to, że Polki i Polacy nie mają równego dostępu do terapii lekowych, że właśnie muszą czekać w bardzo długich kolejkach i to, co w Unii Europejskiej mogę zrobić, żeby właśnie tutaj nam, Pomorzanom, żyło się lepiej, to, żeby wzmocnić kwestie cyfrowe, które także przełożą się na dostęp do lekarzy i chociażby tą całą ścieżkę zapisywania się, odwoływania wizyt, zwalniania miejsc i tym podobne. Kwestie cyfrowe w Unii Europejskiej są niezwykle ważne, plus oczywiście terapie lekowe. Nie może być tak, że nasz kod pocztowy jest bardziej determinujący to, czy mamy dostęp do specjalistów i terapii, niż po prostu nasz kod genetyczny. O ile na kod genetyczny nie mamy wpływu, o tyle na kod pocztowy, a bardziej na to, że z jego powodu możemy mieć lepszy dostęp do specjalistów jak najbardziej.
Pani poseł, i ostatnie pytanie. Dlaczego powinniśmy pójść na te wybory?
To są niezwykle ważne wybory. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy poszli 15 października głosować. Wtedy chcieliśmy odsunąć PiS od władzy, ale teraz bardzo mocno obawiam się, że te osoby, które chcą pokazać Unii Europejskiej żółtą, czy też czerwoną kartkę, są zdeterminowani i pójdą na te wybory i zagłosują na tych, którzy właśnie będą prowokować do tego, żeby Polska w Unii Europejskiej nie zasiadała przy stole i nie miała znaczącego głosu. Dlatego też zachęcam wszystkich, zwłaszcza tych, którzy są za demokracją, żeby poszli zagłosować, pokazali swoją siłę i nie dopuścili do tego, żeby właśnie mogło się decydować w Unii Europejskiej o Polsce bez Polski.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Gość dnia Radia Gdańsk.